Najczcigodniejsi księża biskupi na czele z biskupem ordynariuszem Edwardem. Czcigodni i drodzy bracia kapłani, szanowni telesłuchacze, umiłowani w Panu i siostry i bracia, gromadzimy się w tym czcigodnym sanktuarium z okazji 75. rocznicy cudownego wyzwolenia kapłanów, więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau za przyczyną świętego Józefa Kaliskiego. Jednocześnie jest to od roku 2005 Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Stajemy przed wizerunkiem świętego Józefa, któremu zawierzamy losy Kościoła powszechnego, polskiego, kaliskiego i jego kapłanów, którzy stoją na straży Ewangelii Chrystusowej, głosząc ją i wyjaśniając ludowi Bożemu w swoich parafiach. Tym bardziej, że dzisiaj też obchodzimy święto świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Obejmujemy więc naszą modlitwą całą Europę ze wszystkimi jej problemami i wyzwaniami, z pandemią koronawirusa o wymiarze światowym, a w szczególny sposób nasze oczy kierujemy na kapłanów polskich, którzy w czasie II wojny światowej i następnych latach złożyli olbrzymią hekatombę krwi męczeńskiej za Kościół i Ojczyznę. Święta Katarzyna ze Sieny została kanonizowana przez Piusa II w roku 1461. Ukoronowana tytułem doktora Kościoła przez papieża Pawła VI w 1970 roku oraz 10 lat później ogłoszona współpatronką Europy przez Jana Pawła II. Jej pasmo życia zamyka się w 33 latach. Urodziła się w 1347 roku w Sienie, a zmarła w 1380 w Rzymie. Znamy ją jako misjonarkę odkupienia, występującą nieraz przeciw możnym i panującym, gotową do podejmowania długich podróży i do gromadzenia wokół siebie licznych uczniów. Gorąco nakłaniała papieży do powrotu do Rzymu. Broniła papiestwa w czasie trwania Wielkiej Schizmy Zachodniej. Odznaczała się gorliwością w wysiłkach o polepszenie obyczajów i troską o chorych i uwięzionych. W pierwszym czytaniu, wyjętym z listu świętego Jana Apostoła, pada bardzo ważne stwierdzenie. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Powiedzieć, że Bóg jest światłością, wcale nie jest jednoznaczne stwierdzeniem, że Go widzimy. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Napisał święty Jan Ewangelista. A jednak Tomasz Merton powie, że Bóg jest światłością, dzięki której w ogóle widzimy. Bóg jest światłością w takim sensie, że oświeca nas, że daje nam tę pewność, której potrzebujemy, abyśmy mogli dostrzec Jego obraz w nas i abyśmy znaleźli drogę prowadzącą nas do Niego poprzez naszą codzienną historię. Nieco dalej w tymże czytaniu pada drugie stwierdzenie. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Chodzi o spojrzenie w prawdzie na własne życie. Tak, jesteśmy grzesznikami. Stwierdzenie to wyraża postawę wobec własnej kondycji ludzkiej naznaczonej grzechem. Słowem, wobec kondycji grzesznika potrzebującego zbawienia, którego źródłem jest krew Chrystusa. Niezwykle głęboka w swej treści jest dzisiejsza Ewangelia. Na początku są słowa modlitwy Jezusa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Bóg jest Panem nieba i ziemi. Prawda objawiona już w Starym Testamencie. Prostaczkowie to uczniowie, którzy naprawdę słuchali objawionego przez Jezusa orędzia i stali się jak małe dzieci. Dalej Jezus mówi: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Równa godność Ojca i Syna, objawiona we wzajemnej relacji między Ojcem i Synem, odegrała istotną rolę w rozwoju chrystologii, czyli nauki o Chrystusie. Jest to jedno z miejsc biblijnych prowadzących do poznania, że Ojciec i Syn są sobie równi na płaszczyźnie istnienia. Jest to fundamentalna prawda naszej wiary, której Kościół od początku bronił przeciwko różnym błędom chrystologicznym pojawiającym się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Umiłowani w Panu, sprawując Eucharystię w Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, modlimy się za tych, którzy już odpoczywają od swoich trudów. Albowiem księża, którzy przeżyli czas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych, już nie żyją. Prosimy miłosiernego Boga, aby ich obdarzył radością wiekuistą, a męczenników spośród ich grona prosimy o wstawiennictwo za nami, którzy trudząc się i potykając przemierzamy szlaki tej ziemi, byśmy mogli kiedyś z czystym sumieniem stanąć przed Panem życia i śmierci. Stoją więc przed oczyma naszej wyobraźni ci, którzy idąc ku śmierci składali ofiarę z siebie za Kościół i za lud Boży pozostały w kraju, skazany na eksterminację, wyniszczenie biologiczne, biedę, poniewierkę i upokorzenie. To dzięki ich ofierze, w co osobiście głęboko wierzę, naród polski przetrwał, zachował wiarę pomimo narzuconego mu systemu ateistycznego, trwał przy Kościele i jego pasterzach w trudnej rzeczywistości powojennej Polski. Natomiast ci, którzy pozostali przy życiu, już na końcu wojny, przeżywając tragiczny fakt niepewności, co może się z nimi stać, oddali się 22 kwietnia 1945 roku w opiekę świętemu Józefowi Karyskiemu, swemu obrońcy i orędownikowi. Prosili go o cud wyzwolenia i ocalenia. Przyrzekali, że po szczęśliwym powrocie do ojczyzny złożą świętemu Józefowi publiczny modlitewny hołd podczas pielgrzymki do kolegiaty kaliskiej. Inicjatywa aktu zawierzenia wyszła od księdza Jana Adameckiego z Włocławka, mojego profesora seminaryjnego, a ostateczną wersję tego tekstu przygotował zespół z księdzem kanonikiem Franciszkiem Jedwabskim z Poznania i księdzem kanonikiem Bolesławem Kunką z Włocławka. W czasie mojego pobytu w seminarium włocławskim ksiądz prałat Bolesław Kunka był proboszczem parafii katedralnej. Bardzo znana i ceniona postać kapłana w diecezji włocławskiej. Na wstawiennictwo świętego Józefa nie trzeba było długo czekać, bo oto dnia 29 kwietnia 1945 roku żołnierze z patrolu 7 Armii Amerykańskiej dowodzonej przez generała Pattona wyzwolili obóz na kilka godzin przed planowaną przez hitlerowców jego całkowitą likwidacją i wymordowaniem pozostających w nim więźniów. Żołnierze amerykańscy sprowadzili okolicznych Niemców, aby zobaczyli, co ich rodacy, naziści, zgotowali ludziom świeckim i kapłanom katolickim. A ci ze zdumieniem zobaczyli sterty trupów, tysiące ofiar obłędnej ideologii wodza III Rzeszy. Nie da się opisać tego, co działo się w chwili wyzwolenia. Wśród więźniów zapanowała niezwykła radość, że wreszcie po latach kaźni i niewolniczej pracy nastała wolność. Noszę w pamięci żywy obraz tego wydarzenia, który w barwnym opowiadaniu przekazał mi więzień Dachau, a późniejszy biskup koszalińsko-kołobrzeski, świętej pamięci biskup Ignacy Jesz, który był seniorem po objęciu przeze mnie posługi pasterskiej w tej diecezji. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jedno wspomnienie tego dnia opisane przez arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, również mojego profesora seminaryjnego. Nad obozem ciągle krzyk szalonej radości. Na dachach wszystkich baraków flagi narodowe. Fala więźniów, już byłych więźniów, po tylu latach biegnie po raz pierwszy po Lagerstrasse. Bez popędzania, bez luz i sznel. Z tą jedyną radością w sercu, jaką daje wolność. Otaczają żołnierza alianckiego. To chyba dowódca. Ten wchodzi na taras Żurhausu, uspokaja entuzjazm i woła: jesteście wolni. Bogu nie mnie dziękujcie. Kto się umie modlić, niech podziękuje wraz ze mną. Uczynił znak krzyża i wypowiedział słowa Ojcze nasz. Przez obóz koncentracyjny w Dachau przeszło w roku 1940 do wyzwolenia w dniu 29 kwietnia 1945 roku łącznie 2794 duchownych z całej Europy. W tej liczbie było 1780 duchownych z Polski, spośród których zginęło 768. Wśród nich był błogosławiony biskup Michał Kozal, biskup pomocniczy włocławski. Samej diecezji włocławskiej czasie wojny, w różnych obozach i miejscach egzekucji zginęło 220 kapłanów, czyli połowa duchowieństwa diecezji. Największe straty poniosła ówczesna diecezja chełmińska, której duchową spuśniznę przejęła diecezja pelplińska. Beatyfikacja biskupa Michała Kozala odbyła się w Warszawie 14 czerwca 1987 roku. Świadomy tego czynu, tego czym był obóz w Dachau dla duchowieństwa polskiego, wiedziony duchem solidarności ze zmarłymi współbraćmi i ekspiacji, nawiedziłem to miejsce w latach 70. ubiegłego wieku. Zobaczyłem uporządkowane i wysypane tłuczkiem aleje, kaplicę, w której odbywają się nabożeństwa ekumeniczne. Zniknęły baraki, piece krematoryjne, wieże strażnicze, ogrodzenia z kolczastego drutu i betonu. Zniknęło wszystko, co mogłoby przypominać, że tutaj człowiek człowiekowi stał się wilkiem. Homo homini lupus. Drodzy moi słuchacze, Druga wojna światowa doprowadziła do milionów ludzkich tragedii. W szczególny sposób prześladowana była religia i wiara, zarówno przez hitlerowców, jak i komunistów. Kapłani polscy początkowo umieszczeni byli w więzieniach miejskich i obozach przejściowych, a później przewieziono ich do obozów koncentracyjnych. Taki los spotkał wspomnianego już błogosławionego biskupa Michała Kozala, profesora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i alumnów. Najpierw byli więzieni we Włocławku, potem w Lądzie nad Wartą i wreszcie wylądowali w Dachau, skąd wielu już nie wróciło. Natomiast kapłani pracujący w duszpasterstwie na Kresach Wschodnich, które w dniu 17 września 1939 roku zostały zajęte przez wojska sowieckie, dzielili los swoich parafian. Kiedy zarządzono wywózki ludności polskiej na Sybir, na daleką północ, do Wołogdy, na Kołymę czy do Kazachstanu, z grupami Polaków często powędrowali kapłani. Wielu z nich nie powróciło. Złożyli swoje kości na nieludzkiej ziemi. Pozostali na Kresach, działali w warunkach duszpasterstwa konspiracyjnego. Ci, co przeżyli, musieli w roku 1945 opuścić rodzinne strony i osiedlić się w Polsce ukształtowanej po wojnie w nowych granicach. Tutaj spotkali się z tymi współbraćmi, którzy powrócili z niemieckich obozów koncentracyjnych. Jaki ich czekał los w odrodzonej ojczyźnie? Czekała ich nowa udręka, szykany ze strony władzy komunistycznej. Dla wielu aresztowania, przesłuchania, prześladowania i więzienia. Wspominam dziś z wielkim szacunkiem biskupa Franciszka Korszyńskiego, sufragana włocławskiego, który opisał życie obozowe w swej książce pod tytułem Jasne płomienie w Dachau. Nie mogę nie wspomnieć księdza doktora Leona Andrzejewskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku z czasów moich studiów w tej uczelni, i księdza profesora Stanisława Librowskiego, który wykładał nam historię Kościoła. To byli więźniowie z Dachau. Jakże dziś nie wspomnieć tu w Kaliszu księdza infułata Stanisława Piotrowskiego, któremu udało się uciec z obozu w Szczudchowie, aby potem gorliwie pracować na różnych stanowiskach, najpierw w diecezji włocławskiej, a ostatnie lata w diecezji kaliskiej. Nie mogę nie wspomnieć księdza prałata Władysława Szafrańskiego z diecezji włocławskiej, który w czasie okupacji wieziony do Rzeszy wyskoczył z pociągu przed ówczesną granicą polsko-niemiecką, aby wciągnąć się w wir pracy w warunkach okupacyjnych w Grójeckiem. Po wojnie był prefektem młodzieży licealnej miasta Włocławka i przez 40 lat oficjałem sądu biskupiego. Umiłowani w Panu, siostry i bracia, ukoronowaniem tego pasma cierpień kapłanów i innych ludzi w Polsce była beatyfikacja 108 męczenników II wojny światowej, dokonana przez Jana Pawła II w Warszawie w czasie podróży apostolskiej do ojczyzny w dniu 14 czerwca 1999 roku. Wśród nich znaleźli się kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, klerycy i bracia. To ci, którzy opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Mamy więc orędowników w niebie, do których możemy zwracać się z prośbą, by wypraszali łaski dla Kościoła, dla wiernego ludu Bożego, by wypraszać dla niego męstwo w wyznawaniu wiary w czasach epidemii i śmierci wielu braci. Oto refleksje, które zrodziły się w naszych umysłach i sercach w czasie przeżywania Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Wspominaliśmy bohaterów wiary, którzy w sytuacjach ekstremalnych nie zdradzili Chrystusa ani Jego Kościoła. Poszli na śmierć. W większości ich ciała zostały spalone. Uleciały z dymem kominów krematoryjnych. Ci, którzy przeżyli, skazani byli na konfrontację z systemem totalitarnym, jaki został narzucony Polsce po wojnie. Dzięki męczeńskiej krwi kapłanów, którzy wginęli w obozach i innych miejscach zagłady, pozostali przy życiu kapłani trwali przy prymasie Stefanie Wyszyńskim, którego niestety beatyfikacja została przesunięta ze względu na pandemię, przy kościele, broniąc chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. To dzięki męczeńskiej krwi współbraci otrzymali prawo i impuls do odważnego dawania świadectwa Chrystusowi na ziemi polskiej. Nie byli oni samozwańcami ani uzurpatorami władzy duchowej rządnej rządu dusz, bo ich praca i misja naznaczona była męczeńską krwią tych, którzy ich wyprzedzili na drodze do Pana. Mamy więc prawo chodzić po tej polskiej ziemi z podniesioną głową i głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Szanujmy naszych kapłanów, wspomagajmy ich, bo zasługują na dobre imię i wdzięczność. Nie zasługują na miano tylko pedofilów. Są grzeszni, jak wszyscy ludzie, ale są gotowi służyć człowiekowi pomimo trudności, jakie Kościół napotyka w swej misji na co dzień. Do nich Chrystus mówi: odwagi, jam zwyciężył świat. Amen.